Pierwsza to była filiżanka serwisu PSP. To nie jest ta filiżanka, którą teraz trzymam w ręku, ale to jest coś, co pamiętam z takiego bardzo wczesnego dzieciństwa. Jeszcze jak byłem w przedszkolu, to taką filiżankę używałem sobie jako pojemniczek, w którym moczyłem pędzelek i malowałem coś farbkami. Bardzo mi to utkwiło w pamięci. Właśnie ta filiżanka z takim charakterystycznym wzorem szkliwym, które nazywane jest tygryskiem przez to, że ona jest takie właśnie jasne, ciemne, wygląda troszkę jak pręgi tygrysa. To tą filiżankę pamiętam jeszcze z dzieciństwa i pamiętam, że jak kupiłem pierwszy raz ten serwis, to byłem przeszczęśliwy. To jakiś taki powrót właśnie sentymentalny mocno i to było jakoś tak dla mnie ważne. Myślę, że moja kolekcja się zaczęła od serwisu chyba Novi, który gdzieś kiedyś znalazłem jeszcze w piwnicy, nieużywany. I to było coś takiego, co nagle go odkryłem, zobaczyłem i pomyślałem, jakie to jest piękne. Bo tutaj jest też troszeczkę tak, że w latach, kiedy zakład produkował ten porcelit, on był bardzo popularny, zwłaszcza u nas w Mirostowicach, był bardzo popularny. Był sklep przyzakładowy, gdzie można było sobie te produkty kupować. Często było tak, że były jakieś serie, na przykład w trzecim gatunku, które były w ogóle po śmiesznych cenach sprzedawane, więc jak gdyby każdy w Mirostowicach no, miał mnóstwo tej ceramiki. Opatrzyła się ona wszystkim do tego stopnia, że no, była potem już taka pogardzana, że a to mirostowickie, a to... To mirostowickie to nie szkoda. Dopiero gdy zakład upadł, trochę czasu musiało minąć, no to teraz jeszcze moda na taki design właśnie z lat 60., 70. wraca, to myślę, że gdzieś ludzie do tego wracają już tak bardziej z sentymentem. Też sobie wspominają swoją własną pracę w zakładzie, to jak zakład jeszcze funkcjonował w Mirostowicach. Jest taki powrót do tego. Ja też potrzebowałem trochę czasu, w ogóle potrzebowałem czasu właśnie, kiedy wyjechałem z Mirostowic do Zielonej Góry. Potrzebowałem trochę czasu, żeby zatęsknić za Mirostowicami. I gdzieś to właśnie to zapoczątkowało. To, że jest gdzieś ta moja mała ojczyzna tam, może niedaleko, bo zaledwie 60 km od Zielonej Góry, ale jest ta mała ojczyzna, w której spędziłem mnóstwo czasu, w której spędziłem dzieciństwo, które była dla mnie ważna i w której było coś tak istotnego wówczas i dla Polski, i dla mieszkańców Mirostowic, jak właśnie zakłady ceramiczne. W 1873 zakład powstał, w 1875 stał się spółką akcyjną już, dlatego że tam dwóch akcjonariuszy go przejęło i zakład produkował cegłę klinkierową, tylko i wyłącznie, aczkolwiek była to bardzo ozdobna cegła, wykorzystywana praktycznie w całych Niemczech. Był to no, dość znany i dość dobry zakład jak na tamte czasy i tak naprawdę produkował tą cegłę aż do bodajże 1944 roku. Potem w zakładzie już w czasie wojny ta produkcja była troszeczkę zmieniona, profil produkcji się zmienił na bardziej przemysł wojskowy, czyli produkowano nawet części do samolotów stalowe i tak to wyglądało. I w momencie, gdy zakład został upaństwowiony, a jeszcze wcześniej no, pionierzy zakładu zaczęli go przywracać do funkcjonalności, no to musieli sobie najpierw cały zakład uporządkować właśnie z gruzu, z tych części maszyn, które tam były produkowane i dopiero zaczęto na nowo produkować cegłę, aczkolwiek to już nie była taka cegła jak za czasów Ullersdorfer Werke, bo tak się zakłady wcześniej nazywały. Myślę, że dlatego, że nie było po prostu ludzi, którzy by potrafili to robić. Wszyscy ludzie, którzy tutaj przyjechali, to była ludność napływowa z całej praktycznie Polski, no i to nie byli fachowcy, to nie byli ceramicy niestety. Wszystkiego musieli się nauczyć sami, wszystkie maszyny musieli umieć naprawić sami, odtworzyć, bo często one były zdekompletowane. Zdarzało się, że ktoś gdzieś znalazł jakąś część maszyny ukrytą przez Niemców, na przykład w jakiejś szopie i musieli teraz domyśleć się, z której to maszyny, jak ją naprawić i do czego ona może posłużyć. Dlatego no, ta cegła, która była produkowana, była to wysokiej jakości cegła klinkierowa, w sensie takim, że no właśnie, była to cegła klinkierowa o dużej wytrzymałości, nadawała się do budowy, nie wiem, szybów górniczych, takich miejsc, które wymagały, takich obiektów, które wymagały dużej wytrzymałości. Też może nie wszyscy wiedzą, że na przykład fundamenty stadionu dziesięciolecia były wybudowane właśnie na bazie klinkieru z Mirostowic. Była to dobra jakościowo cegła, ale nie była to taka ozdobna cegła, tak artystycznie wykonana, jak ta, która była produkowana za czasów właśnie Ullersdorfer Werke.
Bo widzę jeszcze, że coś różowe to jest też z Mirostowic?
Tak, to był taki moment właśnie między białymi szkliwami, a tymi brązowymi, że pojawiały się takie pastelowe szkliwa i one występowały w kilku kolorach. To były róże, właśnie żółte, szare, beżowe, ale też tak jak tutaj widzimy na przykład turkus. I mam jeden spodek, który jest niebieski, nie mam nic do tego spodka, w sensie ani filiżanki, ani na przykład bulionówki, tak jak tutaj, ale były właśnie jeszcze też niebieskie.
Możemy podejść do tego niebieskiego, bo to jest cukiernica, ta niebieska z tym takim... Tak, żeby trochę też...
To?
Tak. Aha, no,
tak,
no, no.
Tak, dla mnie to jest szare, ale wie pani, jestem mężczyzną,
aha,
więc kolorami na bakier.
Nie szary, a z daleka wyglądała jak błękitna. Taka inna pokrywka jest.
Inna pokrywka. To znaczy, pokrywki to jest w ogóle chyba najsłabszy punkt mirostowickich wyrobów. I to muszę przyznać z całą moją sympatią do mirostowic, że pokrywki wychodziły różnie. To znaczy, one mają takie bardzo nieergonomiczne uchwyty i czasami ciężko je podnieść, jak na przykład też tutaj.
Ja dlatego sama nie próbowałam podnieść, bo obawiałam się, że mi to wyleci z rąk.
Aczkolwiek, jak gdyby projektanci to widzieli, bo na przykład tutaj mamy taki serwis Topaz, który ma okrągłą pokrywkę z okrągłym uchwytem. Jeszcze i tak on jest na tyle długi, że jakoś się go chwyta, ale potem ten serwis był zmieniony na tyle, że tutaj było takie podcięcie w tym uchwycie, że łatwiej było chwytać.
Ale ładnie to wygląda, trzeba
bardzo
powiedzieć.
Bardzo ładnie, tak. Nie? To był wieczny był taki konflikt właśnie między tym, żeby coś wyglądało ładnie, a żeby było praktyczne. To jest pewnie bardzo trudne dla projektantów.
Widzę, że w takim też centralnym punkcie ma pan bardzo ładne zdjęcie, czarno-białe, w ramie. Kto to jest?
To jest moja babcia, Nina Pruszyńska, która też pracowała w zakładzie przy produkcji cegły. I tutaj na tym zdjęciu widzimy, jak stoi tak naprawdę nad piecem Mettheima i sprawdza tak zwane dzwony, czyli się odkrywało właśnie takie pokrywy i sprawdzało się, czy tam wszystko w tym piecu wygląda dobrze, czy właściwie tam ogień pracuje nad tymi produktami i jak było coś nie tak, to należało odpowiednio zareagować. Nie wiem dokładnie, na czym to wszystko polegało, ale to jest właśnie babcia na piecu Mettheima, która zagląda do pieca. Tak naprawdę w momencie, gdy kierownictwo nad zakładem przejął Lech Manugiewicz, dyrektor, który tak naprawdę najdłużej kierował zakładem, bo od roku 1955 do 1981, dopiero ten dyrektor musiał szukać troszeczkę innych produktów, które mógłby wprowadzić na rynek, bo okazuje się, że ta cegła, którą produkowano, no już przestała mieć takie znaczenie dla kraju, że tak powiem. Wcześniej głównym odbiorcą zakładu na cegłę były przedsiębiorstwo szybów, bodajże w Bytomiu, które właśnie produkowało szyby górnicze i to było aż 80% produkcji zakładu. Oni odbierali 80% produkcji. W momencie, gdy przestali to robić, bo znaleźli sobie substytut dla cegły klinkierowej, to tak naprawdę produkcja w zakładzie niemalże stanęła do zera, a magazyny wypełniały się po brzegi cegłą, której nikt nie chciał odbierać. I to był taki punkt zwrotny, dyrektor musiał szybko coś wymyśleć, czymś zastąpić tą produkcję cegły, no i wtedy wpadł na pomysł, że moglibyśmy produkować porcelit. To jest ogromna przepaść i nikt w zakładzie w to nie wierzył. Gdzieś tam usłyszałem kiedyś wśród pracowników takie wspomnienia, że tak naprawdę na zakładzie dwie osoby wierzyły, to był właśnie dyrektor i jeden z mechaników. Wierzyli, że da się po prostu rozpocząć produkcję takiego porcelitu w tym zakładzie.
A ile osób było zatrudnionych?
No około 600. Także tak to wyglądało. Na zakładzie był piec elektryczny, który był nieużywany dlatego, że był zniszczony. Jak gdyby połowa pieca była wyrwana, nie było dokumentacji technicznej, nie było części, która sterowała tym piecem elektronicznej. Był to piec produkcji niemieckiej, więc można było skorzystać jak gdyby z usług producenta tego pieca, żeby on go naprawił, ale to zostało wycenione na olbrzymie pieniądze, oczywiście w dewizach, których wówczas brakowało. Zakład się tego nie podjął, nie mógł się podjąć, bo nie miał takich finansów. To był rok 1962. I dopiero właśnie wtedy zakład Elterma ze Świebodzina i był taki inżynier Pachucki w tym zakładzie, on to przejrzał, obejrzał i stwierdził, że da się to zrobić. Nie mając żadnej dokumentacji, nie wiedząc co tam było w środku, odtworzyli jak gdyby całą konstrukcję tego pieca i w 62 został uruchomiony. Gdy piec został uruchomiony, no to można było produkować już troszeczkę inne rzeczy i rozpoczęto produkcję płytek ceramicznych, takich płytek szkliwionych, którymi można było wykładać ściany no, różnych tam obiektów. Między innymi to każdy w Mirostowicach na pewno słyszał o tym, że hotel Mercury w Poznaniu, jeden z takich pierwszych, większych hoteli, no właśnie został też wyłożony płytkami z Mirostowic Dolnych. Było też tak, że jak gdyby w Polsce brakowało cały czas naczyń porcelitowych, kubków, zwłaszcza imbryków na przykład elektrycznych. Inne zakłady próbowały to robić, bo mirostowickie zakłady ceramiczne należały do takiego zjednoczenia ceramicznego, do którego należały też inne zakłady w Polsce. Jak gdyby zjednoczenie decydowało o tym, co będzie gdzie produkowane. No i niestety inne zakłady nie radziły sobie z produkcją imbryków elektrycznych, bo tam był problem taki, że należało umieścić grzałki elektryczne. Podczas produkcji te imbryki się odkształcały, grzałki nie przylegały tak jak powinny, ciekły, no po prostu proces produkcyjny był bardzo trudny. W Mirostowicach o dziwo poradzono sobie z tym i to poradziła sobie załoga, która tak naprawdę no, nie miała jakiegoś większego doświadczenia. Też się uczyli od innych, od tych zakładów, które już coś tam produkowały. Poradzili sobie z technologią i zaczęto produkować imbryki elektryczne i to był taki, myślę, strzał w dziesiątkę, bo to pozwoliło no, rozwinąć znacznie tą produkcję.
Ja oglądałam taki filmik w internecie, gdzie pan właśnie też opowiada o tych ceramicznych imbrykach. To chyba jakaś konferencja była, prawda?
To była taka konferencja polsko-niemiecka i tam opowiadałem o produktach z Mirostowic.
Proszę o uwagę, będziemy rozpoczynać. Przed nami pan Radosław Rodziński, ceramika z podznaku MIL, fabryka ceramiki w Mirostowicach Dolnych. Zapraszamy panie Radosławie, myślę, że to będzie też dla nas ciekawe przeżycie i trochę się dowiemy. Zapraszamy.
Imbryki elektryczne, produkowane no niemalże od początku istnienia zakładu, w różnej formie. Z imbrykami też jest taka ciekawa historia, że produkowane były we współpracy z Selfą Szczecin. Zakład Selfa dostarczał grzałki, my dostarczaliśmy te korpusy ceramiczne. Wtedy istniała też taka tendencja, że zakłady musiały się wykazać produkcją, musiały wykazać, że produkują określoną ilość wyrobów. Dlatego Selfa, jako monopolista w kwestii produkcji grzałek, nie chciał się zgodzić, żeby były one montowane w naszym zakładzie, bo wówczas no, cała produkcja była wyliczona na naszą korzyść. Wobec tego imbryki były wysyłane do Szczecina, gdzie te grzałki były montowane. No wiadomo, jak to jest z transportem ceramiki. Bardzo duża ilość stłuczki, bardzo duża ilość braków. W końcu uzyskano kompromis i Selfa Szczecin utworzyła oddział Selfy na terenie mirostowickich zakładów ceramicznych. Zatrudniono tam dosłownie kilkanaście osób i one po prostu wkładały te grzałki. No i cała produkcja była zaliczana na poczet Selfy.
A są jeszcze osoby, które mają takie imbryki? One dalej funkcjonują, czy to już są takie kolekcjonerskie rzeczy?
Myślę, że bardziej kolekcjonerskie. Może gdzieś w jakichś starszych zakładach pracy taki imbryk się uchował i ktoś jeszcze z niego korzysta. No on ma tą wadę, że nie działa tak jak współczesne imbryki, że sam się wyłączy. Należy o tym pamiętać, żeby go wyłączyć z prądu, gdy woda się zagotuje. Aczkolwiek robiłem też pomiary, który imbryk jest bardziej energooszczędny, czy te współczesne, czy nasz mirostowicki. Okazało się, że minimalnie, ale jednak mirostowicki wygrywa, o dziwo. Także po tylu latach wciąż nie jesteśmy w stanie opracować technologii, która by zużywała mniej prądu do zagotowania wody.
Załoga zakładu w Mirostowicach uwierzyła, że jednak mogą produkować coś innego niż klinkier.
Tak, załoga na pewno w końcu uwierzyła. Mało tego, gdy rozpoczęto produkcję kubków, bo to były jakby pierwsze naczynia, które zaczęto produkować w zakładzie, to były właśnie kubki, takie zwykłe, najprostsze kubeczki. Gdy one wychodziły z pieca już tego elektrycznego, wypalone, gorące, no to radość całej ekipy, bo tam wszyscy się zebrali, dyrekcja i kierownictwo całe, radość była tak ogromna, że jeden z pracowników wspominał, że z tych ciepłych jeszcze kubków właśnie wzniesiono toast alkoholem wysokoprocentowym, no i to była naprawdę wielki sukces załogi, wielka radość dla nich. Ciekawe, czy pani zgadnie, co to jest?
A wiem.
Tak?
Wiem. Cukiernica.
Cukiernica. Ona nie ma pokrywki, dlatego tak. Ja tak tutaj zapytałem. Tak, to jest cukiernica od serwisu PSP, bez pokrywki, bardzo nowatorskie podejście. Oczywiście była używana też do wielu innych rzeczy. Co jest w ogóle ciekawe, że te wszystkie wyroby mirostowickie, ceramiczne, były używane bardzo często niezgodnie z ich takim pierwotnym przeznaczeniem. Także na przykład widziałem, że cukiernica na zdjęciach z zakładu, właśnie zdjęciach z różnych imprez okolicznościowych. Cukiernica była używana do tego, że stały w niej kwiatki na przykład.
Tu mamy serwis Kasia.
One są bardzo podobne, jak się im przyjrzeć, to tak naprawdę góra tych dzbanków jest identyczna. Różnią się tylko dołem. No i tutaj mamy filiżanki z tego serwisu, które na początku wyglądały w ten sposób, że były takie nieco szersze, górą, dołem węższe. Praktycznie dzbanek wygląda prawie, że tak samo, mlecznik wygląda tak samo, zmieniła się tylko cukiernica i filiżanka. Część na pewno produktów była nowoczesna, na przykład dzbanek PSP, no to jest ewidentnie coś, co wyprzedzało tamtą epokę, choć trzeba powiedzieć, że w latach 60. no to też inne zakłady Ćmielów na przykład produkowały już niesamowitą ceramikę i to też, no to była ceramika po prostu tamtych czasów, taka dosyć nowoczesna, tak zwany polski new look.
Który design najbardziej panu przypadł do gustu, który pan najbardziej lubi albo który pan najbardziej poszukuje?
Oj, to trudne pytanie. Na co dzień korzystam z serwisu Kasia, to jest tak zwana druga Kasia, czyli takie filiżanki już bardziej walcowate, już nie takie rozłożyste jak ten pierwszy ich rodzaj. I to są jedyne filiżanki, których używam tak naprawdę. I inne są dla mnie albo za małe, jak na przykład z serwisu Novi, który tam widzimy. To są takie filiżanki bardziej pod espresso może. Ja jednak najczęściej piję cappuccino, więc Kasia tutaj nadaje się do tego idealnie. Z kolei inne filiżanki, jak na przykład serwisów Agat czy Nefryt, one są już szerokie i po prostu z nich nie pije mi się tak dobrze jak z Kasi, tak to ujmę. Ale jeśli chodzi o takie zacięcie kolekcjonerskie moje, no to bardzo lubię serwis Novi. On występował w ogromnej liczbie szkliw, to jest ten, który tutaj widzimy na stoliku. I tutaj specjalnie mam wystawione, ile? 6-8 filiżanek, z których każda jest inna. I te serwisy naprawdę występowały w różnych barwach, w różnych formach. Nawet widzimy jedna ma taki tak zwany relief, czyli taką jakby płaskorzeźbę na sobie, też bardzo ciekawą. I to jest serwis, któremu nie potrafię się oprzeć. Jak tylko widzę gdzieś, że jest jakiś, którego nie mam, no to już na niego tam zerkam okiem i rozważam kupno. To jest też troszeczkę przekleństwo kolekcjonera, że człowiek im więcej ma, tym widzi jak dużo jeszcze nie ma, to po pierwsze. Po drugie, chciałoby się zgromadzić jakąś taką zamkniętą kolekcję. I w przypadku serwisów jest to prawie że niemożliwe. W przypadku na przykład butelek, które tutaj widzimy wyżej, to już jest bardziej... No możemy jak gdyby zebrać, ich była ograniczona liczba, możemy zebrać wszystkie butelki, które były produkowane, chociaż potem też możemy na przykład zobaczyć te same butelki w innych szkliwach, no i już będziemy się zastanawiać, że przecież w takim szkliwie jeszcze nie mamy i znów się zaczyna zbieractwo. Czołem załoga. Winien wam jestem słowo wyjaśnienia przed tym odcinkiem. Nagrywaliśmy go w czerwcu 2021, zostanie opublikowany we wrześniu 2021, więc troszeczkę czekał na publikację. Jest to zapis naszej wyprawy do Mirostowic i na tereny zakładów ceramicznych. Naszej, czyli mojej i mojej córki. Także zapraszam na seans.
Idziemy dalej. Pokażemy wam teraz halę z piecem, w którym były wypalane produkty.
No, opowiedz, co to było.
No to był piec, kanał pieca. On był bardzo długi. Tu wjeżdżały wózki od przodu. Wózki z towarami niewypalonymi i się wypalały. I na pewno końcu wyjeżdżały już gotowe, wypalone, oszpilione najczęściej. Czasem bym wolał, żeby to miejsce było całkiem zapełnione przez ludzi, a nie tylko trochę. Przez takie właśnie widoki. Smutne.
O tym rozmawialiśmy, o tym też zaraz jeszcze tam jeden widziałam regał z tyłu.
Jasne.
A nie, gdzie tam jeden, dwa albo trzy? To jeszcze podejdziemy tutaj, opowie mi pan, co tu jest.
Dobrze. Tutaj na tym regale tak niedbale rzucone to są rzeczy, które niedawno otrzymałem od kogoś. Zdążyłem je tylko obfotografować, wprowadzić do swojego katalogu, ale tu są też różne fajne rzeczy, zwłaszcza, że na przykład mamy takie piękne kobaltowe, czyli takie niebieskie spotki na przykład. Tutaj też mamy na przykład butelkę, którą kupiłem ostatnio.
Oj, uwaga.
Tutaj na przykład, nie wiem, dla mnie takie wynalazki, to jest jak rzeźba po prostu już, bo te szkliwa są niesamowite tutaj w środku. No to jak tak się przyjrzeć, to jest naprawdę jakiś kosmos ukryty w tych szkliwach.
Ale co to właściwie jest?
No właśnie, ciekawostka. To jest podstawa lampy też.
A.
To jest podstawa lampy. Tutaj było takie mosiężne mocowanie, jakiś tam klosz.
No bo patrzę, że
otwór,
tu jest,
tak, na przewód.
Że w dnie jest też jakiś otwór. I mówię,
jest
to,
otwór,
to
który
jest?
Sugeruje, że można to zawiesić też jako kinkiet. I tak było bardzo często. Na przykład tamta lampa, co stoi tam, ta oprawa, mogła służyć i jako kinkiet, i jako lampa stojąca. I tak było bardzo często. Tamte na przykład dwie, które też mamy, też jako kinkiet i jako lampy stojące. Nie wiem, czy pani będzie takie coś kojarzyła. To jest nawilża, czy nagrzejnik, na kaloryfer.
Ach,
służyło do tego, wlewało się wodę, wieszało się na uchwytach na grzejniczku i on nam nawilżał powietrze, a teraz bardzo często sprzedawany albo jako wazon, albo jako podstawa do ikebany, bo akurat też ma od góry takie otwory tutaj wentylacyjne i tak można było sobie w nich umieszczać kwiatki.
Czy jest pan w stanie dziś powiedzieć, ile sztuk liczy pana kolekcję?
Ojejku, tylko żeby żona nie usłyszała. To znaczy powiem tak, skatalogowanych mam około 1000 różnych egzemplarzy tej ceramiki, aczkolwiek wtedy liczę osobno na przykład filiżankę, osobno spodek. To każdy element jest liczony osobno, to skatalogowanych mam około 1000 i drugie tyle jeszcze nieskatalogowane. Tutaj może jest 30, nawet nie, tutaj jest 20% może tego, co mam. No reszta jest pochowana po prostu w kartonach i gdzieś umieszczona w szafie, pod szafą, w szafce, pod szafką, na szafce. Rośnie, aczkolwiek teraz już staram się ją no, jakoś tak lepiej prowadzić, żeby to moje kolekcjonerstwo albo inaczej, żeby to moje zbieractwo zamieniło się w kolekcjonerstwo, bardziej to w tą stronę, bo jednak na początku było to takie ewidentne zbieractwo, zbierałem wszystko, co się dało. Teraz zdarza mi się, że ktoś mówi, słuchaj, mam na przykład kufle mirostowickie, chciałbyś? I ja mówię, nie, bo mam i nie mam gdzie tego trzymać już, naprawdę dziękuję. No ale ostatnio właśnie była taka sytuacja, ale kolega mnie przekonał, no to najwyżej komuś oddasz, bo ja to będę musiał wyrzucić. No to jak ja słyszę wyrzucić, no to nie, no to biorę i wtedy najwyżej gdzieś tam rozdaję po prostu.
To jaki jest plan na tą całą kolekcję? Bo wiem, że jakiś nowy plan się pojawił.
Tak, plan się pojawił. Plan jest taki, by powstało muzeum. Takie z prawdziwego zdarzenia, Muzeum Mirostowickich Zakładów Ceramicznych. Gdzie to jest bardzo dobre pytanie? To jest coś, co jakoś tak najbardziej tutaj mnie teraz zaprząta, bo z jednej strony dobrze by było na przykład zrobić w miejscu, do którego jest łatwy dostęp, na przykład w Zielonej Górze. Łatwy dojazd, większe miasto, więc to by było jakoś tak, myślę, bardziej przyjazne. Z drugiej strony fajnie byłoby je umieścić w Mirostowicach Dolnych, tam gdzie to wszystko miało miejsce. I to też by był, myślę, wcale nie gorszy pomysł. Z trzeciej strony są też Żary, że tak powiem, pomiędzy, w których już coś się dzieje i tam też jest dużo osób, które mnie zachęcają do tego, żeby właśnie w Żarach takie muzeum stworzyć. Więc jak gdyby, no tutaj wybór jest trudny. Aczkolwiek zrobiłem taką ankietę właśnie na profilu facebookowym i zdecydowaną większością głosów wygrały Mirostowice. Ludzie też bardzo często chcą przy okazji na przykład odwiedzenia takiego muzeum zobaczyć to miejsce, gdzie to było produkowane, czyli sam zakład, który no jeszcze stoi. Czuję ogromny żal, że jak gdyby nie ma za bardzo możliwości, żeby to uratować, no bo potrzebowalibyśmy dużych pieniędzy, żeby to przywrócić do takiego stanu na przykład, żeby, nie wiem, no to jakoś wyglądało, żeby to w ogóle odgruzować i zabezpieczyć przede wszystkim. Jest tam tak naprawdę kilka takich obiektów, które warto zachować, bo ja jestem, tak jak powiedziałem, jestem realistą, zdaję sobie sprawę, nie wszystko uratujemy, trudno, ale naprawdę jest kilka smaczków, które warto zachować i nawet odbudować. Jest przede wszystkim taki warsztat elektryczny, to była taka siłownia zakładowa, która w całości była jak gdyby w środku wyłożona ceramiką wyprodukowaną jeszcze w Ullersdorfer Werke. I to wyglądało naprawdę przecudnie. To był taki klinkier pięknie zdobiony, kolorowany. Jak gdyby cała ściana tego warsztatu była właśnie wyłożona tym klinkierem, a pomiędzy były różne zegary pomiarowe, urządzenia pomiarowe, wskaźniki itd. I ta ściana praktycznie w całości się przewróciła, po prostu się zawaliła i ten gruz sobie tam leży. Więc jak gdyby mimo, że to jest już w dużym stopniu zniszczone, ale myślę, że można było to odtworzyć, po prostu zebrać, odtworzyć całość, odbudować.
Czego można życzyć kolekcjonerowi, który można powiedzieć, że już naprawdę mnóstwo ma świetnych rzeczy w swojej kolekcji?
Można życzyć, żebym nigdy nie poczuł, że mam już wszystko. Tak naprawdę. Nie chciałbym mieć wszystkiego, bo jednak to, że człowiek odnajduje coś nowego, nagle odkrywa jakiś wazon w szkliwie, którego do tej pory nie widział, albo zupełnie nowy wazon, którego nigdy nie widziałem, to jest coś, co mnie jakoś tak cały czas no, bardzo cieszy. Właśnie nie mam poczucia, że fajnie by było, gdybym miał wszystko, gdybym zgromadził, nie wiem, wszystkie możliwe szkliwa i wszystkie produkty i wiedział, jak się nazywają. Myślę, że sama ta... Jest duża radość w tym, że sobie człowiek to wyszukuje, że szuka tych informacji, że coś nowego odnajduje, że trafia. Dużą pomocą jest ta społeczność właśnie internetowa, która czasem mi coś podsyła, jakieś ciekawostki i nagle odkrywamy coś, co nie było oczywiste. Nie wiem, no dla mnie czasami też jak robię tą stronę i gdzieś umieszczam jakieś wpisy, to czasami ktoś napisze, że fajnie, że pan o tym mówi, fajnie, że pan to przypomina, bo to było takie dla nas przykre, że to się wszystko zawaliło, a teraz możemy sobie wspominać. Ale jak gdyby jeden taki wpis, że ktoś powie, fajnie, że pan to robi, bo to jest ważne dla nas jako pracowników, dla mieszkańców, to jest coś, co mnie niesie w tym wszystkim.